Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica. Witam wszystkich Państwa w rozmowach niedokończonych. Witam naszego gościa.
Szczęść Boże, pozdrawiam.
Szczęść Boże, Leszek Miętek, prezydent Związku Zawodowego Maszynistów Kolejowych w Polsce. Chcemy rozmawiać o bezpieczeństwie i modernizacji polskich kolei. Czyli dzisiaj w naszym studiu jednocześnie związkowiec i czynny maszynista, podróżujący i przewożący podróżnych po polskich torach. Panie prezydencie, kolej się dzieli, prywatyzuje. Jakie są tego konsekwencje, plusy, minusy?
Niestety konsekwencje takie, że doświadczamy cały czas spadku ilości przewożonych towarów. Klienci nasi w ruchu pasażerskim również od kolei się odwracają. Widać rozdrobnienie kolei nie służy. Ciągle zmieniane rozkłady jazdy, ciągle rozgrzebane tory. To wszystko sprawia, że podróżni bardzo źle oceniają polską kolej, pomimo wielomilionowych inwestycji, zarówno infrastrukturalnych, jak i taborowych. No, na razie nam się to wszystko nie skleja. Myślę, że tutaj przyczyną jest ten okres właśnie modernizacji linii kolejowych.
Podróżni są często bardzo pretensjonalni. Ale czy te pretensje są bezpodstawne, czy podstawne pańskim zdaniem?
Myślę, że uzasadnione w wielu przypadkach, bo niestety cały czas podnosimy, że te procesy modernizacyjne, bo kolej czeka na modernizację linii kolejowych. Przecież od dziesięcioleci się polskich linii nie remontowało, od pewnego czasu się remontuje, ale niestety te roboty są zbyt długotrwałe, rozgrzebane po wielu odcinkach linii kolejowych i trudno tutaj doszukiwać się jakichś wartości dodanych na dzisiaj. No, takim sztandarowym przykładem może być chociażby remontowana linia z Warszawy do Gdyni. Od studium wykonalności minęło już 14 lat i Raczej wątpię, że uda się tą linię do pełnych parametrów doprowadzić do grudnia, kiedy mówi się o tym, że Pendolino po tej linii ma jeździć z prędkością nawet do 200 km na godzinę. Niestety 14 lat remontu linii kolejowej przy czteroletnim okresie budowy, wtedy kiedy budowano tą linię kolejową, to pokazuje, jak bardzo można zniechęcić podróżnych do korzystania. Przecież oglądaliśmy, jak są bramki, to są korki. Na autostradzie A1 korki. Można było jechać pociągiem. Z tym, że ta podróż nie była też zbyt komfortowa właśnie ze względu na remonty tych linii kolejowych. Przecież można stworzyć ofertę dla podróżnych taką, że podróżny z południa Polski przyjedzie do Gdyni, dalej pociągiem przewoźnika będzie rozwożony do kurortów, także nie będzie musiał się martwić, gdzie z walizkami się przemieścić, żeby dojechać czy do Władysławowa, czy do Łeby, czy do Jastrzębiej Góry, czy na Hel, czy gdziekolwiek. Natomiast niestety te remonty utrudniają. W moim przekonaniu i myślę, że w przekonaniu środowiska kolejowego widzimy, że niestety zarządca infrastruktury, który przede wszystkim powinien prowadzić ruch kolejowy, a na którego nałożono przede wszystkim potrzebę wykorzystywania środków unijnych, skupił się właśnie na tym i wykorzystuje te środki unijne, planuje remonty, modernizację linii kolejowych, jak gdyby w oderwaniu od potrzeb przewoźników. Jest bardzo duże zagrożenie, że jak już się skończą te remonty linii kolejowej, to polscy przewoźnicy będą tak bardzo wycieńczeni tą sytuacją, że będą w bardzo złej pozycji konkurencyjnej w sytuacji otwarcia kolejnego pakietu kolejowego wjazdu konkurencji europejskiej na polskie tory. Bardzo się o to obawiam. Mamy masę tego typu przypadków, chociażby dużo uwag podróżnych na linii z kierunku Warszawy do Pruszkowa. Przecież tam mieliśmy zamknięcia linii, bo budowano peron w Ursusie. No ale wtedy, kiedy budowano peron, to nie można było naprawiać torów, bo nie robiono nic na torach. Jak wybudowano peron i te utrudnienia w związku z zamknięciami na peron, no to zamknięto teraz linię kolejową. Są perturbacje ze względu na remonty tory, na remonty sieci trakcyjnej. Pamiętamy również historię, kiedy w czasie powodzi na linii kolejowej do Krynicy powódź zerwała most, zamknięto linię kolejową na dość długo i odbudowano wielkim wysiłkiem most kolejowy, ale nie naprawiano wtedy linii kolejowej. Jak ten most wyremontowano, no to zamknięto linię dalej, bo trzeba tory wyremontować. I tak w Kołomacieju. Tak nie może być. Podróżni oczekują stabilnego rozkładu jazdy, szybkiego przemieszczania się koleją, komfortowego przemieszczania, a my tego od długiego okresu czasu podróżnym dać nie możemy.
W jednej swojej wypowiedzi pan, panie prezydencie, ukazał całą tragedię polskiego poruszania się nie tylko po polskich drogach, ale nade wszystko, bo dzisiaj rozmawiamy o kolejach, czyli o tej infrastrukturze kolejowej, ponieważ no, 4 lata wybudowana, 14 lat remontowana. Chciałoby się, że już będąc w drugiej dekadzie XXI wieku będziemy poruszać się szybciej niż w drugiej dekadzie XX wieku. Okazuje się, że w dwudziestoleciu międzywojennym poruszaliśmy się na niektórych odcinkach o wiele, wiele szybciej niż teraz, prawda? A nie odkrywamy Ameryki, że można infrastrukturę kolejową tak zaplanować, jak to pan mówi, że z południa na północ czy z północy na południe dojeżdżamy na tych głównych liniach. Te linie lokalne też nam pomagają dostać się do danego miejsca. To przecież nie jest rozwiązanie nowatorskie.
Cały czas rząd mówi, że próbuje poprawić tą sytuację, bo jest ewidentny konflikt. Linie kolejowe były zaniedbane i trzeba je wyremontować, ale nie może być to robione w taki sposób, jak jest robione w tej chwili, że te remonty są rozproszone na wielu odcinkach linii kolejowych i są zbyt długotrwałe, bo to po prostu odstraszy podróżnych. No przecież cała linia z Katowic do Krakowa, tam na południu, wszędzie to jest porozgrzebywane i bardzo długo się ciągnie. Myślę, że to z tego względu, że no nie ma nastawienia takiego rynkowego dla przewoźników. Nie ma odszkodowań dla tych przewoźników, żeby na przykład obniżyć ceny biletów za obniżoną prędkość i tak dalej. W naszym przekonaniu, w przekonaniu kolejarzy, te remonty powinny być skoncentrowane, skondensowane. Tam prace powinny trwać praktycznie 24 godziny na dobę. No dzisiaj jesteśmy świadkami, że zamknięta linia kolejowa, tam się pracuje 8 godzin. Może w porywach 12 godzin na dobę, czyli te kontrakty jakoś były źle przygotowane, źle podpisane i nie uwzględniały interesów podróżnych. No, moim zdaniem całe naciski powinny pójść w kierunku właśnie koncentracji i znacznego skrócenia czasu remontów linii kolejowych. Zresztą z tymi remontami linii kolejowych to nie mamy problemu tylko jeśli chodzi o ilość podróżnych, ale przecież z tymi remontami kolejowymi to są również kwestie bezpieczeństwa. Proszę zwrócić uwagę, że jeśli doszło na kolei do tragedii, czy to była katastrofa pod Szczekocinami, czy katastrofa w Babach, czy wiele innych zdarzeń kolejowych, takich złych zdarzeń kolejowych czy incydentów, to one właśnie mają miejsce przede wszystkim na liniach modernizowanych, na liniach, w których jest zakłócony normalny tryb prowadzenia ruchu pociągów, gdzie się jeździ na tak zwane sygnały zastępcze, czyli z pominięciem wszelkich zabezpieczeń. I tutaj mamy pretensje do tego, że no w tym obszarze nie zrobiono wszystkiego. Prosiliśmy o to, żeby wzmocnić posterunki ruchu, o dodatkowych dyżurnych ruchu, właśnie żeby pomóc w prowadzeniu ruchu w takich ekstremalnych warunkach, również jeśli chodzi o drużyny trakcyjne. Nic takiego się nie stało i niestety te remonty powodują, że No my jeździmy często jak po placu budowy. No niejednokrotnie było tak, że maszynista gonił po torach koparkę albo ścierał się w ukresie z jakąś maszyną, która tam robi. No to są konsekwencje ruchu pociągów na placu budowy. Trzeba zwrócić uwagę również, że te firmy, które remontują te tory, one w oparciu o ustawę o zamówieniach publicznych, przecież decydującą jest cena, te ceny w dół są śrubowane mocno, później są wybierani do tego przypadkowi podwykonawcy, którzy nie mają pojęcia o tym, jak wygląda ruch pociągów. Bardzo często zwracamy uwagę na to, że ci robotnicy powinni być chronieni przez sygnalistów, powinni się dostosować do przepisów i instrukcji związanych z ruchem pociągów, a niestety różnie to bywa. No ja kiedyś byłem świadkiem, jak maszynista mówił o tym, kiedy wyjechał pociągiem na nowo ułożony tor, żeby tłuczeń rozsypać z takich wagonów specjalistycznych, samowyładowczych, zajechali na szlaka. Ludzie, którzy tam to mieli robić, nie wiedzieli, jak ten wagon otworzyć. No, kiedy maszynista zapytał, cóż się stało, oni powiedzieli, że pracują na składnicy złomu, a majster akurat im dzisiaj kazał kamienie na tory wysypywać. To pokazuje dramaturgię sytuacji właśnie związanej z tymi procesami inwestycyjnymi na polskich torach. Także to nie tylko spadek podróżnych, tak, ale również i kwestie bezpieczeństwa.
Podobno zdarzyło się tak, że położono tory, potem je ściągano, bo zapomniano.
Tak, no chociażby linia do Gdyni pod Działdowem, ułożony nowy tor, no ale później trzeba było naprawić przepusty, jak nie można byłoby tego zrobić wcześniej. No tak, tak jest przygotowana technologia, tak są wybierane firmy rozmaite do tych remontów, że do tego typu historii dochodzi i to znacznie wydłuża czas inwestycji. Boję się. Gdybyśmy mieli rozmawiać jeszcze dalej o tych kwestiach inwestycyjnych, no to spadek ilości podróżnych to jedno, kwestie bezpieczeństwa to drugie, ale po trzecie, no to ja coraz częściej zaczynam zadawać pytanie zasadnicze. Po co i dla kogo my remontujemy te tory? Bo niestety zauważam zjawisko takie, że bardzo dużo się mówi, wiele troski się poświęca temu, ażeby wykorzystać fundusze unijne. No to jest modne takie sformułowanie, są fundusze unijne, więc my musimy to naprawić i musimy te fundusze unijne wykorzystać. Tak? No ale ja pytam, no przecież to są wielomiliardowe inwestycje infrastrukturalne. No inwestycja powinna tworzyć tak zwaną dźwignię finansową i po wyremontowaniu tych linii kolejowych na kolej powinny być skierowane i potoki podróżnych, transporty ułożony na bazie wyremontowanych linii, zarówno ten publiczny, pasażerski, jak i towarowy. Natomiast do dzisiaj nie mamy żadnych planów transportowych, ani wojewódzkich, ani strategii rządowej, która jest ukształtowana właśnie na politykę transportową z wykorzystaniem linii kolejowych. Do dzisiaj jesteśmy świadkami przecież na wydawanie koncesji przewozowych na przewozy drogowe w drogach równoległych do linii kolejowych. No ja pytam, jeżeli my dzisiaj remontujemy linię E30 od Katowic, Krakowa do Przemyśla, tam biegnie równolegle autostrada, na którą wydawane są koncesje przewozowe, no to ja pytam, kto pojedzie tym pociągiem w tej wyremontowanej linii kolejowej, tak? Kiedy przewoźnik towarowy za wyremontowane linie kolejowe ma gigantyczne stawki dostępu do infrastruktury. Swoją drogą mamy jedne z najwyższych stawek dostępu do infrastruktury kolejowej i wyrok Trybunału Europejskiego, który nakazał rządowi i polskiemu zmniejszenie stawek dostępu do infrastruktury i zwiększenie partycypacji państwa w utrzymanie infrastruktury, on jest tylko po części realizowany i dzisiaj te stawki dostępu do infrastruktury są jeszcze bardzo wysokie. No, przecież jeżeli są wysokie stawki dostępu do infrastruktury, no to ma odzwierciedlenie i w koszcie przewozu towaru, ale również i w cenie biletu. Jeżeli ktoś będzie mógł taniej przejechać samochodem po równoległej drodze, no to wybierze wybierze tą drogę, a do tego są potrzebne instrumenty polityki transportowej państwa po to, żeby te wielomiliardowe inwestycje wykorzystać. A tak to my remontujemy, będą linie wyremontowane, tylko mało co będzie po tych liniach jeździło.
Takie wrażenie, że to wszystko jest zrobione bez głowy, mówiąc kolokwialnie, czyli że jest plan na wykonanie fragmentu jakiejś inwestycji, chociażby tej inwestycji remontowej, ale nie ma takiego planu przyszłościowego, jak to potem wykorzystać, jak to ma współgrać.
Właśnie, bo o tym powinniśmy już wiedzieć. Już o tym powinien myśleć rząd, jak ułożyć tą strategię transportową państwa. To, co mówiłem, przewozimy turystów do Gdyni i mamy ofertę autobusów, przewoźników, którzy dowożą do kurortów, podobnie ułożenie rozkładów jazdy z dobrą ofertą na dojazdy do pracy, do szkoły. A cóż obserwujemy dzisiaj? Kolejne zjawisko właśnie z tym związane. Gigantyczne rozdrobnienie przewozów regionalnych, od których odchodzą podróżni. Mówimy o przewozach regionalnych. Pani premier Bieńkowska wszakże po swoim poprzedniku zmieniła zdanie i przejęła takie stanowisko, że to nie jest, że to nie interesuje rządu, ale właśnie interesuje rząd, że rząd chce się zainteresować. Ale to wszystko strasznie długo trwa. W tej chwili pracuje firma zewnętrzna Encjang, która ma przygotować jakieś koncepcje strategii restrukturyzacji przewozów regionalnych. Do czego to doprowadzi? Nie wiem. Nasze stanowisko jest takie, że te spółki przewozowe powinny zostać połączone, a nie rozdrobnione. Bo tutaj szereg elementów kosztów stałych, funkcjonowania, dobrej oferty dla podróżnych. Przecież granica województwa nie może być granicą nie do przebycia. Pociągi muszą być skomunikowane. To, co powiedziałem o odpowiedniej ofercie, to pociąg regionalny musi dowozić do pociągu tego dalekobieżnego, pociągu Intercity. Musi być zapewniona przesiadka w jedną i w drugą stronę. A cóż widzimy w przewozach regionalnych? Potworzyły się księstwa i państwa w województwach, potworzone swoje spółki przewozowe, bo może to i ładne, i kolorowe, i może są miejsca do wykorzystania w radach nadzorczych, w zarządach spółek, można zlecenie na utrzymanie taboru dać do swoich, tylko od tego odchodzą podróżni, bo to oferta jest zła, jest kosztowna. Przykład chociażby Śląska. Dzisiejsze koleje śląskie już troszeczkę unormowały te przewozy i one jeżdżą jak... Tylko trzeba pamiętać, że dzisiejsze koleje śląskie realizują rozkład jazdy na poziomie 40% tego, co kiedyś jeździł Śląski Zakład Przewozów Regionalnych. To jest tylko 40% pociągów. Wiele linii, wiele lokalizacji śląskich zostało pozbawione odpowiedniej komunikacji samochodowej. A pomimo tego, że realizują tylko 40% tej pracy, którą kiedyś realizował Śląski Zakład Przewozów Regionalnych, to dotacje na tą spółkę muszą być znacznie wyższe niż poprzednio na przewozy regionalne. Także tutaj mamy również zjawisko kosztowności, nieefektywności i pogorszenia oferty dla podróżnych. Ja myślę, że dla polskiej kolei kluczem będzie kwestia właśnie przewozów regionalnych, jak ta sprawa zostanie rozstrzygnięta. Czy rząd zdobędzie się na to, ażeby tą spółkę z powrotem znacjonalizować, czyli połączyć ją, odpowiednio zrestrukturyzować i zrobić dobry podmiot, który efektywnie może przewozić podróżnych. Przewozami regionalnymi w Polsce jeździ 70% podróżnych i właśnie od tego, jak one będą funkcjonowały, zależy przyszłość i Intercity, i w ogóle tych linii kolejowych, czy po nich będą jeździły pociągi. No bo jak nie będą jeździły pociągi pasażerskie, to same pociągi towarowe na pewno nie zwrócą kosztów funkcjonowania, amortyzacji tych linii kolejowych, które są modernizowane.
Mówimy o bezpieczeństwie, modernizacji polskich kolei. W kwestii bezpieczeństwa, jak się przedstawia wyjaśnienie przyczyn katastrof w Szczekocinach, w Babach?
Ja nie chcę tutaj przesądzać. 24 mają być mowy prokuratora i obrońcy. Mamy swoich przedstawicieli, którzy uczestniczyli w całym przebiegu rozprawy nad maszynistą w Babach. A przypomnę, że to jest historia, w której pociąg z nadmierną prędkością zjechał na bok, przewróciły się wagony, były ofiary w ludziach i dla ustalenia winy tej katastrofy trzeba ustalić, z jakiej przyczyny maszynista jechał z nadmierną prędkością. Czy to było zlekceważenie przepisów przez maszynistę, czy też złe wskazania semafora, które nakazywały mu jazdę z większą prędkością, niż mógł jechać. I niestety z całego przebiegu tej rozprawy sądowej widzimy, to jest nasze odczucie, zobaczymy, czym to się skończy, ale tak nam się wydaje, że wyrok na maszynistę już został wydany dawno i to w dniu katastrofy. Sąd niestety nie dopuszcza do zeznań świadków obrony, nie dopuszcza naszych dowodów na nieprawidłowości zarówno funkcjonowania komisji powypadkowej, jak również nie zwraca uwagi na to, że zwracamy uwagę, iż cały akt oskarżenia przeciwko maszyniście jest oparty na stanowisku Instytutu Kolejnictwa, który instytut jest jest sędzią we własnej sprawie, bo przecież uczestniczy w projektowaniu, w opiniowaniu systemów zabezpieczeń funkcjonowania i później ma oceniać, czy ten system sterowania funkcjonował w tym czasie właściwie. Nie może akt oskarżenia być postawiony na bazie wyłącznie stanowiska Instytutu Kolejnictwa, tak jak powiadam, jest w tej sprawie sędzią we własnej sprawie. To jest zdumiewające. Ja nie jestem prawnikiem, na pewno zrobimy wszystko, ażeby sprawa była wyjaśniona do końca i nie może być tak, że całe odium zła i wyrok już dawno jest postawiony na maszyniście. My mamy wiele przypadków właśnie w kwestiach bezpieczeństwa ruchu kolejowego, które również i na tej stacji nieszczęsnej Baby był zauważony nawet przez Urząd Transportu Kolejowego, gdzie były ograniczenia eksploatacyjne wprowadzane i udowodniliśmy, że wskazania semaforów są niewłaściwe. A semafor w Polsce ma sygnalizację prędkościową. On pokazuje, czy maszynista ma prawo musi się zatrzymać, czy może jechać z największą możliwą prędkością, czy musi ograniczyć tą prędkość. Jeżeli te wskazania semaforów nie zawsze pokazują właściwie, to jest bardzo duże niebezpieczeństwo i nie jest tak, jak mówi Instytut Kolejnictwa, że poza wszelką wątpliwością wskazania semaforów były właściwe, bo my pokazaliśmy, że nie zawsze tak jest. No to chociażby przykład Bab, chociażby przykład Warszawy Zachodniej, gdzie udowodniono, iż zasilacz, transformator podaje niewłaściwe napięcie na dolną żarówkę i widać tylko jedno światło, które mówi o tym, że z największą rozwoją. Ja nie chcę wchodzić tutaj w historie takie techniczne, bo widzowie się tym nie interesują. I być może nie znają. Generalnie, jeśli chodzi o przykład tej katastrofy w Babach, my zauważamy, że oskarżenie jest zbudowane wyłącznie na protokole, na stanowisku Instytutu Kolejnictwa, który jest zainteresowany w swojej sławie. I z przyczyn nam nieznanych sąd w ogóle nie dopuszcza świadków obrony, a my wykazaliśmy w naszych stanowiskach wiele nieprawidłowości związanych z tą sprawą. Chociażby taka, że badania semaforów systemu sterowania ruchem odbywały się 11 dni po katastrofie, a powinno być to robione natychmiast. Wobec powyższego, jeśli maszynista ma być kozłem ofiarnym tej sytuacji, to stworzy szalone niebezpieczeństwo dla innych. Oczywiście krzywdę dla tego człowieka, ale szalone niebezpieczeństwo, bo jak gdyby sąd wtedy da przyzwolenie na to, że sygnalizacja w Polsce może działać w niektórych przypadkach wadliwie, bo i tak będziemy mieli kozła ofiarnego w postaci maszynisty.
To katastrofa w Babach, a Szczekociny?
Ta sprawa również jest niewyjaśniona, jeszcze jest śledztwo przedłużone. Również przypomnę, że katastrofa bardzo wielka katastrofa pod Szczekocinami odbyła się na odcinkach linii, które podlegają modernizacji, gdzie ruch pociągów odbiega od normalnego, to są sygnały zastępcze i tak dalej. Tam podobnie szuka się wyłącznie kozłów ofiarnych w postaci pracowników, natomiast zarządca infrastruktury chowa się za swoimi przepisami, procedurami i standardami. Jak słyszałem chociażby po tym zdarzeniu, które miało miejsce w tym tygodniu pod Olsztynem, jak mówi się, jakie my mamy procedury i standardy, gdzie pociąg minął semafor wskazujący stój, ale maszynista zatrzymał się kawałek dalej, mówiono, że zadziałały procedury i tak dalej. Wszyscy się chowają za procedurami, zarządca infrastruktury. My pokazujemy, że to nie są tylko procedury, bo to są ludzie, brakuje nam systemów, które neutralizują ewentualne błędy ludzkie, bo ich nie ma, one są dopiero na małych kawałkach linii kolejowych w Polsce testowane. I nie może być tak, że my się chowamy za procedurą, bo jeżeli coś działa niewłaściwie, to trzeba naprawić. A nie mówić, że to na pewno działa właściwie, bo jeżeli człowiek jest chory, to nie może zarzekać rzeczywistości, musi sobie zdać sprawę, że system jest chory i przedsięwziąć działania, które naprawią ten system, a nie mówić, że my mamy procedury. Bo ja dam przykład procedury takiej, że maszynista, który prowadzi sam w nocy pociąg z prędkością 120 km na godzinę, ma codziennie zmieniany rozkład jazdy, gdzie musi odczytać wszelkie parametry, dostaje rozkazy pisemne, w których zaznaczono, gdzie ma ograniczyć prędkość do jakiejś wartości, załóżmy 20 km na godzinę na tych przepustach, o których ojciec mówił. I pytanie jest takie, czy on w nocy jadąc sam, on ma czytać ten rozkład jazdy, ma czytać ten rozkaz pisemny, czy ma szlak obserwować, bo on jest sam na tym. Jak jedzie z prędkością 120 km na godzinę i przegapi, bo akurat koparka przewróciła wskaźniki na przykład, które sygnalizują początek i koniec tego ograniczenia, przegapi to, nie doczyta tego w rozkładzie, to również powie zarządca infrastruktury, przecież my mieliśmy spełnione procedury, bo maszynista rozkaz dostał. No ale w jaki sposób on ma go wykonać? Podobna sytuacja z dyżurnymi ruchu. Dodawane obowiązki, musi sprzedawać bilety, musi zamykać przejazdy, musi obserwować nieraz i kilkanaście monitorów, a ma prowadzić ruch pociągów w odstępstwie od normalnego sterowania. I to są rzeczy, z którymi my niestety przebić się nie możemy. Biura u zarządcy infrastruktury, jeśli chodzi o realizację inwestycji kolejowych, już się buduje piętrowe, natomiast likwiduje się albo utrudnia się funkcjonowanie podstawowych stanowisk dyżurnego ruchu, manewrowego, ustawiacza, obchodowego, toromistrza, montera zabezpieczeń. Tych stanowisk coraz bardziej nam brakuje. A to tak nie może być, bo to są kwestie bezpieczeństwa. A przypomnę, że już pan minister Nowak ogłosił swój 10-punktowy program bezpieczeństwa po katastrofie pod Szczekocinami. No i to te kwestie wzmocnienia posterunków ruchu, wzmocnienia obsad drużyn trakcyjnych na liniach modernizowanych również wynikało z tego 10-punktowego programu. Nie można prowokować sytuacji niebezpiecznych, trzeba je eliminować.
Bezpieczeństwo, modernizacja polskich kolei, jak słyszymy, temat bardzo szeroki, a nade wszystko bardzo niebezpieczny dla pracujących na kolei, jak również dla podróżujących i tych, którzy na swoich szlakach, chociażby komunikacji drogowej, mają spotkać się i przejechać przez tory kolejowe, może okazać się, że jest to dla nich też sytuacja bardzo, bardzo niebezpieczna. Ja zapraszam wszystkich telewidzów do współtworzenia naszego spotkania, bo to Państwo też często korzystają i znają sprawę polskich kolei najlepiej. Tutaj jest ekspert, pan prezydent Związku Zawodowego Maszynistów Kolejowych Leszek Miętek, a w oczekiwaniu na telefon, no to nasze słynne Pendolino. Podobno mamy zdążyć do grudnia i Pendolino będzie miało wystarczające możliwości, by na polskich torach osiągnąć prędkości zamierzone.
No, jeśli chodzi o cały projekt Pendolino, to tak jak i w innych działach polskiej kolei. Tutaj przenikają się rozmaite aspekty z tym związane i żywa dyskusja na temat tego pendolino, bo Polska potrzebuje nowego taboru. Przecież też od dziesięcioleci ten tabor nie był kupowany. On jest kupowany dopiero od kilku lat. No ale społeczeństwo zadaje sobie pytanie i kolejarze również. Czy koniecznym było, żeby ten tabor, mając na uwadze stan polskiej infrastruktury, taki, a nie inny, my po naszej infrastrukturze nie będziemy jeździli 250-300 km na godzinę w najbliższych latach, a jeżeli już, to na bardzo małych odcinkach torów. Czy zakup tego pendolino włoskiego akurat był potrzebny? Czy można było tak dostosować specyfikację zamówienia na szybki tabor, ażeby wtedy, kiedy ten kontrakt był podpisywany, mogli w nim wystartować nasi producenci, chociażby PESA czy NEWAG? Przecież mamy producentów w Polsce, którzy budują, konstruują, produkują tabor, który jest sprzedawany do różnych krajów Europy. To są miejsca pracy, to są koszty. Ja też zadaję takie pytanie, czy koniecznie trzeba było przy takim bezrobociu w Polsce kupować włoski tabor? To jest pierwsze pytanie. Drugie pytanie, czy cena tego taboru i parametry, do jakich on jest przygotowany i dedykowany, będzie w należyty sposób wykorzystany na polskiej infrastrukturze? Obawiam się, że przez wiele lat jeszcze nie bardzo. Inną kwestią jest to, o czym mówiłem, plany transportowe, rozkład jazdy, jak na tą inwestycję zostały ułożone biznesplany, czyli czy przewoźnikowi, spółce Intercity, ta inwestycja się zwróci. Czy on tam będzie miał odpowiednią ilość podróżnych? Wątpię. Jeżeli przewozy regionalne mu nie przywiozą na skomunikowanie tych pociągów, jeżeli prędkość, czyli czas przejazdu nie będzie odpowiedni, a obawiam się, że nastawione na pendolino kamery, które będą śledziły każdy ruch tych pociągów, a szczególnie zwracały uwagę na to, czy te pociągi przyjadą planowo, no to obawiam się, że żeby zapobiec skandalowi, zarządca infrastruktury dołoży być może rezerwy czasowe, tak jak do dzisiejszych pociągów ekspresowych są dokładane, rezerwy czasowe, że bardzo często pociąg z Krakowa-Katowic przyjeżdża 20 minut przed planem. Jeżeli te pendolino będzie miało również rezerwy czasowe, no to ja obawiam się, że 10 minut po tym pendolino może wyruszyć jakikolwiek przewoźnik standardowym, klasycznym taborem, no i do Warszawy z tej Gdyni przyjedzie 10 minut po tym pendolino, ale za 1/3 ceny. Wobec powyższego uwarunkowania tworzenia rozkładów jazdy, tworzenie biznesplanów na to, to również jest znak zapytania. Inną rzeczą, której byłem świadkiem, to jeśli chodzi o kwestię pendolino, to taka przepychanka, czy pendolino ma homologację, czy producent złożył dokumenty na homologację, a to nie ma odpowiedniej infrastruktury i tak dalej. No i tutaj niestety, ale byłem świadkiem moim zdaniem złej praktyki, że w sytuacji, kiedy negocjuje przewoźnik, który kupił tabor, z producentem, który nie ma odpowiedniego dopuszczenia, jest poddawany swoistej nagonce medialnej na to, że to przewoźnik jest winny, kiedy z tego nie wywiązał się sam producent. No bo, szanowni państwo, jeżeli ja pójdę do sklepu, nie stać mnie na to, ale gdyby mnie było stać i chciałbym sobie kupić Porsche za grube miliony złotych, Porsche, które może osiągać prędkość 250-300 km na godzinę, to nie może być sytuacji takiej, że firma, od której kupuję, sprzedaje mi to Porsche, ale mówi, że ja mogę jeździć tym Porsche 90 km na godzinę, bo taki jest stan polskich dróg. No jak kupuję i płacę za to, no to oczekuję, ażeby ten tabor miał dopuszczenie, ten samochód miał dopuszczenie do prędkości, do której został skonstruowany. Niestety producent tego nie zrobił. Ja zauważam pewne zjawisko takie, że nie chcę tutaj nikogo oskarżać, ale to jest zauważalne zarówno jeśli chodzi o producentów taboru, jak również i przez niektóre firmy, które zachodnie firmy, które funkcjonują na polskim rynku kolejowym, że Polska jest traktowana trochę jak trzeci świat, że tu przejdzie wszystko. Również to, że Polacy ustawieni pod murem opinii publicznej, rządu, który dał słowo, że od grudnia pojedzie, no to ich postawimy pod ścianą i zrobimy im parametry znacznie mniejsze niż te, do których było kupowane. Również przewoźnicy w Polsce, proszę zwrócić uwagę, my mamy jako związki zawodowe szereg zatargów z przewoźnikami, chociażby o układy zbiorowe pracy, o kwestie czasu pracy i tak dalej. W Polsce są firmy, które funkcjonują również na Zachodzie. I w życiu przez głowę by im nawet nie przeszło, że można funkcjonować bez układu zbiorowego pracy, że można mieć gumowy czas pracy, a w Polsce cóż, przyjeżdżają i tutaj ani układu zbiorowego, bo niewolnicy, polscy pracownicy przyjdą i będą za miskę ryżu pracowali. Są to bardzo niebezpieczne zjawiska i myślę, że Polska uczy się egzekwować odpowiedniego poziomu i świadczenia usług. Jeżeli coś kupujemy i płacimy, no to oczekujemy, że coś będzie. Jeżeli firma kolejowa funkcjonuje w Polsce, to my jako związki zawodowe, jako pracownicy oczekujemy tego, że tam będą spełnione cywilizowane warunki zatrudnienia. I niech się takie firmy nie dziwią, że wtedy pracownicy nie chcą się tam zatrudniać i bardzo często trzeba albo kolanem przypychać skrócony czas szkolenia, albo zatrudniać emerytów, tudzież innych pracowników, bo ci, którzy funkcjonują na rynku, tam się zatrudniać nie chcą. Ale tego typu zjawiska na kolei przez nas są obserwowane, mają miejsce.
Bezpieczeństwo i modernizacja polskich kolei. Prosimy Radio Maryja, Telewizja Trwam. Halo.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Witam ojca prowadzącego i pana prezydenta. Ja mam takie pytanie. Czy my, polski naród, jesteśmy w stanie ponosić takie duże koszty zakupu takich pociągów jak Pendolino, zakupu uzbrojenia dla armii i wysyłać nasze dzieci do roboty za granicę? Przecież my mamy bardzo dobrych fachowców tutaj w kraju, którzy uciekają za granicę. Pracując za granicą, pracują na dochód tamtych krajów. Wreszcie Polacy muszą iść po rozum do głowy i zatrzymać młodzież, dać ją pracę. Tu powinniśmy produkować, odnowić stocznie, bo w niedługim czasie będziemy kupować statki za granicą, a może nawet w Chinach. Odtworzyć Ursus, tu produkować ciągniki. Mamy w Nowym Sączu zakłady, które by mogły produkować pociągi i nawet wysyłać za granicę. Więc musi być odpowiedzialność za takie postępowanie jak zakup tego Pendolino. Przed wojną, za czasów Piłsudskiego, to za taki wybryk po prostu by groziła kara śmierci, bo to było narażenie państwa polskiego na straty. Dziś nie mamy żadnych odpowiedzialności na urzędzie. To jest niedobre. Dopóki po prostu pracownik, który piastuje urząd, nie będzie odpowiadał za dane stanowisko, ten kraj pójdzie na dół. To tyle. Dziękuję. Szczęść Boże.
Dziękujemy, panie Włodzimierzu.
No, głos, z którym można się zgodzić. Od dawna również jako związki zawodowe mówimy, że Polska nie może być tylko rynkiem zbytu dla produktów europejskich.
To jest rynkiem wykorzystania, nie tylko zbytu.
No i wykorzystania taniej siły roboczej, rynku zbytu to nie tylko supermarkety, ale przede wszystkim u nas powinny być firmy, które produkują i robią dochód narodowy, bo trudno z usług zrobić odpowiednie PKB. Niestety my te firmy polikwidowaliśmy wtedy, kiedy świat szedł w kierunku globalizacji. My mówiliśmy, że jak starą tokarkę do stodoły wsadzi, to jest fajnie, bo będzie robił produkcję eksportową. To nie jest tak. Musimy być nastawieni na innowacyjność, musimy odbudowywać swój przemysł. To jest podstawa funkcjonowania. Oczywiście mamy rodzynki takie na tym torcie. Chociażby jesteśmy tutaj w Toruniu, w województwie kujawsko-pomorskim, jest bydgoska PESA, która zatrudnia ponad setkę inżynierów. Bo przecież te projekty taboru to jest bardzo często polska myśl techniczna, inżynierów, tam młodzi ludzie mają szansę się rozwijać. Natomiast przy okazji innej audycji tu w telewizji Trwam również apelowałem jako działacz związkowy do młodzieży w czasie dni protestów, ażeby nie szli też na łatwiznę, bo to jest trochę takie pójście na łatwiznę, skończenie w Polsce studiów i wyjeżdżanie do Londynu na zmywak. To są młodzi ludzie, którzy powinni powalczyć o swoje miejsce w swoim kraju, tu w Polsce. Bo tu musi być miejsce dla nich. I niestety, jeżeli będzie takie bierne podchodzenie do tych kwestii, no to te miejsca pracy nie będą budowane. My musimy wymusić, ażeby te miejsca pracy były, aby Polska się rozwijała nie tylko jako rynek zbytu, ale jako producent, jako nowa myśl innowacyjna i miejsca pracy dla tych ludzi. Oni muszą powalczyć o swoje miejsce tutaj w ojczyźnie, bo inaczej to niestety ta emigracja będzie tak wielka, jaka jest, a zostaną w Polsce sami emeryci z supermarketami i pustym pendolino i lśniąco wyremontowanymi torami, po których nie jeżdżą pociągi, bo po prostu ludzi na te pociągi nie stać.
Kolejny telefon, prosimy. Halo?
Halo, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieku.
Moje imię jest Elżbieta.
Prosimy.
Ja chciałam powiedzieć, że serce mi się kraje, jak ja to słucham, co się obecnie dzieje z tą koleją. Ja prawie 10 lat pracowałam na kolei, ale jeszcze za Polski Ludowej. I była taka dyscyplina na kolei. W ogóle mowy nie było, żeby były jakieś niedociągnięcia. A jak były, to ci ludzie albo byli odsuwani od czynności, albo byli karani. W każdym razie nigdy. Po prostu za wyjątkiem jeden był wypadek w tym czasie, jak ja pracowałam. A tak to był, naprawdę na kolei był spokój. Co było źle tylko. Niskie zarobki kolejarzy, ale pomimo tego, że były niskie zarobki, to jeżeli chodzi o ruch, to ruch, bo był podział, ruch i ekspedycja towarowa, więc jeżeli chodzi o ruch, to była taka wielka dyscyplina, że nawet zawiadowca stacji, jak zadzwonił naczelnik z dyrekcji, stawał na baczność. Do tego stopnia to już była przesada, ale ja tylko daję jako przykład, jaka była dyscyplina. To było jak wojsko. W ekspedycji było trochę luźniej, bo ja pracowałam w ekspedycji towarowej. Ale też obowiązywała ta dyscyplina. Ja na przykład pracowałam w planowaniu i ja planowałam podstawianie wagonów. I to musiało być idealnie wszystko zrobione, bo nie daj Boże, coś nie tak. No to później byłyby problemy. Ja te swoje plany oddawałam do biura wagonowego i na podstawie moich planów biuro wagonowe podstawiało te wagony towarowe. Więc ja uważam, że tam, gdzie kucharek sześć, tam nie ma co jeść. I to, że teraz tak się dzieje, to jest wina. No nie chcę nic brzydkiego mówić, ale to jest wina tych rządzących, którzy zniszczyli celowo kolej, która tak świetnie pracowała. Naprawdę świetnie pracowała. Ja jestem świadkiem, że świetnie pracowała. I zniszczyli tą kolej, podzielili na jakieś spółki, nie spółki, szczyt głupoty. Ale to jest celowe. Celowe, żeby zniszczyć właśnie Polskę i kolej. To ja dziękuję. Tyle mam do powiedzenia.
Dziękuję, Pani Elżbieto.
Ja odpowiem tylko tyle, że dyscyplina na kolei jest na bardzo wysokim poziomie. I to, że kolej, pomimo tych trudności, o których mówiłem, dzisiaj jeszcze jest najbezpieczniejszym środkiem transportu, to zawdzięcza przede wszystkim jej pracownikom, tym liniowym, tym dyżurnym ruchu, maszynistom, manewrowym, ustawiaczom, rewidentom, kierownikom pociągów, którzy przychodzą do służby i ją realizują zgodnie z przepisami i standardami. Natomiast my mamy kłopoty z tym, co się dzieje na zewnątrz kolei. No przecież w czasach, o których pani mówiła, pociągi nie jeździły po placu budowy, a dzisiaj jeżdżą po placu budowy. Rzeczywiście kolej została poćwiartowana na kawałki, w ogóle bez sensu, bo największe koleje europejskie nie zostały poćwiartowane, a jeżeli już, to te poćwiartowania i dzielenia były kosmetyczne, jak chociażby w Niemczech, gdzie jest struktura holdingowa i z zarządcą infrastruktury i z DB, które funkcjonuje w ramach tego holdingu, my poćwiartowaliśmy. Wiele wysiłków niestety poświęcamy na tych, którzy się na kolei pojawili i zaczynają traktować względy bezpieczeństwa jako budowanie przewagi konkurencyjnej na rynku. I przeciwko temu protestujemy i głośno krzyczymy. Dlatego apelowaliśmy i do pani premier Bieńkowskiej, żeby ukróciła proceder w szkoleniu maszynistów 3 miesiące, bo jeszcze nie tak dawno, w ubiegłym roku, byliśmy świadkami tego, że człowieka z ulicy po 3-miesięcznym szkoleniu sadzano w pojedynczej obsadzie za nastawnik jazdy i on miał w tak ekstremalnych warunkach prowadzić pociąg. Udało się zrobić to, że wydano rozporządzenie ministra infrastruktury, w którym określono minimalne standardy szkolenia maszynisty i one w tej chwili są na poziomie europejskim, tego co było kiedyś, około 1,5 roku. No ale niestety nie możemy się doczekać jeszcze ustawy o warunkach zatrudnienia i czasie pracy. Bo niestety w Polsce maszynista zgodnie z polskim prawem, może pracować praktycznie 24 godziny na dobę. Przez bardzo prosty manewr, że w umowie o pracę maszyniście nie wpisuje się miejsca pracy jako punkt geograficzny, od którego się liczy czas pracy, tylko wpisuje się mu w umowę o pracę, że jego miejscem pracy jest teren Rzeczpospolitej Polskiej. I jemu do czasu pracy zalicza się tylko czas, kiedy prowadzi pociąg. A jak wraca od tego pociągu do macierzystego miejsca zatrudnienia albo jedzie do tego pociągu, to jest wypoczynek. I stąd są sytuacje takie, w których maszynista nieraz jeździ w tylnej kabinie, drugi prowadzi pociąg, jak ten skończy, to się przesiadają. Mamy katastrofy, wypadki takie, że często maszynista jest i 30, ponad 30 godzin w pracy. Wobec powyższego czekamy na działania pani minister Bieńkowskiej i rychłe uchwalenie ustawy o warunkach zatrudnienia i czasie pracy, abyśmy my tą naszą dyscyplinę mogli realizować, bo przecież jeździmy na wspólnych torach. A nowelizacje unijne dały nam takie dobrodziejstwo, że dzisiaj mamy jedną instrukcję o technice prowadzenia ruchu pociągów, ale pozostałe instrukcje związane z bezpieczeństwem ruchu kolejowego, każdy przewoźnik ma swoje, bardzo często sprzeczne. Proszę sobie zwrócić uwagę, jak to by było na polskich drogach, gdyby kierowca z Kujawsko-Pomorskiego jeździł według innych przepisów, jak ten z Mazowsza i tak dalej. Ale my mamy taką sytuację. Starzy kolejarze, maszyniści dyżurni ruchu, którzy są obyci w prowadzeniu ruchu pociągów, dają sobie z tym radę. Natomiast problem polega na tym, że my szkolimy bardzo wielu młodych ludzi, bo mamy lukę, gigantyczną lukę pokoleniową i wielu młodych ludzi jest szkolonych. To jest dla nich nowość. Jeżeli oni z tych instrukcji uczą się innych, a potem spotykają się na wspólnych torach, to bardzo źle. Bardzo źle jest również, jeżeli tak pochopnie się podchodzi do, i to nie dyscyplina pracowników, tylko zarządcy infrastruktury, że wspomniana instrukcja o technice prowadzenia ruchu pociągów IR1, która w tym roku jest zmieniana, jest wprowadzana bardzo obszerna poprawka na 60 stron, poprawka, zarządca infrastruktury podjął decyzję 7 lipca, o tym, że zmienia instrukcję i miała ona obowiązywać od 1 sierpnia. No proszę sobie wyobrazić nieodpowiedzialność takich decyzji, kiedy instrukcja, która ma służyć do zasad prowadzenia ruchu pociągów, jest zmieniona, a pracownicy nie są w ogóle przeszkoleni do tego. Dzięki interwencji Związku Maszynistów w Urzędzie Transportu Kolejowego zmieniono to i ta instrukcja będzie w końcu obowiązywała od 1 grudnia i czas pozwoli na przeszkolenie pracowników, którzy mają ją realizować. Ale sam fakt, że tak próbowano wprowadzić tą instrukcję, świadczy o tym, że ludzie, którzy tą decyzję podejmują, nie mają żadnego wyobrażenia, na czym polega ruch pociągu i jak wielka to jest odpowiedzialność.
To dobrze, że to słyszymy, bo uświadamiamy sobie, że jako podróżni i maszyniści, kolejarze jedziemy na tym samym wózku, ponieważ instrukcje, czyli rozkład pociągów zmienia się z dnia na dzień i jest nieprzewidywalny. Podobnie rozporządzenia tyczące się prowadzenia pojazdów kolejowych też okazują się...
Robimy wszystko naszym doświadczeniem, ażeby ten ruch pociągów był... żeby był bezpieczny. I dzisiaj kolej jest najbezpieczniejszym środkiem transportu. Bardzo dużo nas to kosztuje. No niestety też nie unikamy błędów, a niestety na polskiej kolei nie ma systemów takich, które neutralizowałyby błędy ludzkie, a z tym mamy do czynienia chociażby na zachodnich kolejach. Tam nie jest dopuszczalne. Jeżeli człowiek popełni jakiś błąd, to są odpowiednie systemy, urządzenia, a nie książki. Tylko systemy i urządzenia, które przeciwdziałają błędowi, popełnianiu błędu przez człowieka. W Polsce niestety tego nie mamy.
Kolejny telefon, prosimy.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewicą. Witam Ojca Benedykta, witam Pana Prezydenta, Kazik z Białegostoku. Panie Prezydencie, mam jedno, prawda, krótkie pytanie. Wspomniał Pan o tym włoskim pendolino. Panie Prezydencie, przecież w Polsce był niejaki zakład Pafawag wrocławski, który też produkował jakiś tam, prawda, tabor kolejowy i tak dalej. Moje pytanie jest takie, o ile jeszcze ten zakład Pafawag istnieje, a wiem, że chyba nie istnieje już, o ile tak, to czy coś podobnego takiego, naprawdę tego sprzętu kolejowego od w jakim sensie podobnego do tego pendolino, czy nie można by w tym właśnie Pafawagu produkować. Tym samym ludzie by mieli zajęcie, prawda, i tak dalej. Pozdrawiam serdecznie, z Panem Bogiem, tyle, przechodzę na odbiór.
Dziękujemy.
Ja już tu mówiłem dzisiaj, że w Polsce są takie rodzynki na torcie, są producenci. Ja nie będę tu reklamował, jeżeli będą chcieli się reklamować w telewizji Trwam, to myślę, że będzie to umożliwione. Ale są tacy producenci, którzy mają i kadrę inżynierską, którzy produkują nowy tabor, którzy eksportują swój tabor na rynki europejskie i światowe. Także ci producenci w Polsce są. Nie jest to skala jeszcze oczekiwana do potrzeb, ale są. Niestety również przy tej okazji chciałbym zwrócić uwagę na inne zjawisko związane z całym systemem kolejowym, czyli tak zwanych specyfikacji zamówień taboru. Bo jak my przez dziesięciolecia nie kupowaliśmy taboru i nastąpiła odwilż, znalazły się pieniądze unijne na wykorzystanie i na kupno tego taboru, no to niestety głównie marszałkowie województw poćwiartowanych przewozów regionalnych rzucili się do tych producentów i jak dzieci w sklepie zabawkami zaczęli ten tabor kupować. Wcale nie specjaliści od eksploatacji, od tego jak to będzie się sprawowało w ruchu, tylko nastawienie było takie, żeby to było podobne do pendolino, żeby było dużo światełek, monitorów, kamerek i innych tego typu sprzętu w tych taborach. Mało tego. Zamówienia były takie, że są przewoźnicy, chociażby te koleje śląskie, ale również inni, którzy mają kilkanaście albo kilkadziesiąt rodzajów, serii, typów pojazdu. To są rzeczy po prostu niezrozumiałe, bo ja zadaję pytanie, kto to utrzyma? Jak skończą się okresy gwarancyjne, jeżeli my w naszym parku taborowym mamy kilkanaście rodzajów serii typów, które mają inne części zamienne, jak będą budowane te magazyny, kto to obsłuży? I będą sytuacje takie, że na byle jaką usterkę nowy tabor będzie odstawiony na bok, bo będzie czekał na serwisanta, który przyjedzie może ze Szwajcarii albo skąd i obsłuży. Ja pomijam kłopoty również i w obsłudze tego taboru przez samych maszynistów, którzy codziennie mają do czynienia z czym innym. Inną tablicą kierunkową, innym pulpitem w kabinie maszynisty. Bo to nie jest tak jak w samochodzie. W samochodzie wiemy, jak wejdziemy do samochodu, że z prawej strony będziemy mieli pedał gazu, na środku będzie hamulec, a z lewej strony będzie sprzęgło. To nie jest takie przełożenie do taboru kolejowego, bo maszynista bardzo często wchodząc do taboru nowej serii typu rozmieszczenie przycisków przełączników, ustawień manetki hamulca, nastawnika jazdy jest różne w różnych seriach i typu w różnych rodzajach tego taboru. To są rzeczy po prostu niezrozumiałe, bo ja rozumiem, że kupujemy nowy tabor, ale kupujemy długie serie, 3, 4, a nie kilkanaście. Moim zdaniem te pieniądze unijne, które są wydawane na nowy tabor, są marnotrawione. Liczę tylko na to, że my się po prostu nauczymy z biegiem lat, jak to powinno wyglądać, również jak konstruować specyfikacje zamówienia na nowy tabor, bo póki co to dzieci w sklepie zabawkami przed Bożym Narodzeniem tak się zachowują, jak ci, którzy ten tabor kupują.
Wtedy może okazać się, że już nie będzie tych dotacji unijnych. I
właśnie tego się obawiam, że my te pieniądze po prostu zmarnotrawimy i może być sytuacja taka, że tabor, którego żywotność jest w granicach 30 lat, po kilku latach eksploatacji po prostu będzie na długotrwałych oczekiwaniach za wykonaniem naprawy, bo na uszkodzeniu uległa jakaś część zamienna czy jakiś system.
Kolejny telefon, prosimy.
Halo?
Halo?
Niech będzie pochwalony Chrystus.
Na wieki wieków, amen.
Chcę powiedzieć, dlaczego ten pan się wypowiada, że skoro mamy produkcję pociągów w Polsce...
Tak, jesteśmy, tylko proszę włączyć...
Dlaczego się kupuje Pendolino za granicą? Ile...
Halo?
Czego kupujemy pociągi z zagranicy? Dlaczego Pendolino jest kupione i to jak słyszę 8 sztuk?
No,
8 sztuk. I czy pan Nowak, wyciągnięte są konsekwencje od pana Nowaka? Przecież on powinien siedzieć w więzieniu za to wszystko. Nasi Polacy emigrują, bo nie mają pracy, a on z zagranicy sprowadza, skoro też mamy porządne pociągi w Polsce, 160 kilometrów na godzinę lecą. Dlaczego się kupuje za granicą? Dlaczego nie wsadzacie takich ministrów do więzienia? Dlaczego pensje prezesi spółek w Polsce mają po 110 tysięcy? Przecież do zguby ten kraj prowadzi.
No pani Krystyno, dobre spostrzeżenia. Trzeba je zadawać tym, którzy za to też odpowiadają, bezpośrednio im takie pytania stawiać. Chociaż to jest rzecz utrudniona. Wcale nie tak prosto się z nimi skontaktować, ale...
W zasadzie o tym już mówiłem dzisiaj, że my sami mamy wątpliwości, dlaczego doszło do tego zakupu. Ci, którzy podejmowali tą decyzję, mówią, że w czasie, kiedy te umowy były podpisywane, to nasi producenci nie byli na odpowiednim rozwoju technologicznym, żeby sprostać tym wymogom. Ale my zadajemy pytania, czy... te wymogi dotyczące tego taboru były adekwatne do stanu polskiej infrastruktury, bo co do tego mamy wątpliwości i sami słyszymy we wiadomościach, że parametry Pendolino nie będą należycie wykorzystane na polskiej sieci kolejowej, przynajmniej przez najbliższe lata i to długie lata.
Ja tylko dopowiem pani Krystynie i tak poinformuję, że naszym gościem nie jest decydent, jeżeli chodzi o polskie koleje, ale właśnie związkowiec i pracownik kolei jako maszynista. Też zatrważająca informacja, 3 miliony mniej pasażerów Intercity bodajże i pytanie też, które zadają podróżni, zadają zainteresowani kolejami. 7 miliardów inwestycji, a takie straty, jeżeli chodzi o liczbę pasażerów, czy też są konkretne pieniądze?
No niestety to jest fakt. Tak jak mówię, modernizacje linii kolejowych, sposób ich realizacji doprowadzą do ruiny polskich przewoźników. To cały czas powtarzamy poszczególnym ministrom, że niestety nie uwzględniono kwestii interesów przewoźników przy realizacji inwestycji kolejowej. I to są skutki. Jeżeli pociąg z Rzeszowa jedzie do Krakowa z prędkością, że jakby puścili Tour de Pologne, to szybciej by dojechał na rowerze, no to problem polega na tym, że tam podróżny nie pojedzie, nawet jakby te bilety za darmo były rozdawane, tak? A na domiar złego brak jest planów strategicznych, jak będzie wykorzystana ta linia po jej zmodernizowaną, bo dzisiaj wydaje się koncesje przewozowe na równoległe przewozy po autostradzie. Podobna sytuacja jest na linii do Łodzi. Przecież pamiętamy, inwestycje infrastrukturalne w kierunku Skierniewic i Łodzi to trwają już latami. Tam były gigantyczne zamknięcia i dzisiaj doszło do sytuacji takiej, że praktycznie pociągi z Łodzi do Warszawy to powinny zniknąć z rozkładu jazdy. No bo jeżeli pociąg ze względu na stan infrastruktury i prowadzone tam prace z Łodzi ma jechać 3 godziny okrężnymi drogami, a samochodem jedzie się około 1,5 godziny, co niektórzy jeszcze lepsze czasy wykręcają, no to pytanie, jak zachęcić tych podróżnych, żeby skorzystali z jazdy pociągiem, kiedy mają autobusy, busy, które jeżdżą. Dzisiaj mowa jest o zamknięciu w ogóle ruchu pociągów przez rok do Białegostoku. Ja nie wiem, czy to jest lepsze posunięcie, żeby całkiem zamknąć linię kolejową i przez rok ją na tip-top wyremontować i wrócić, czy też jeździć po placu budowy. Podróżni oczekują stabilności, komfortu, szybkiej jazdy. Oczekują tego, że pociąg jak jedzie o danej godzinie, to od lat o tej godzinie jeździ. Na dzisiaj to sami kolejarze gubią się w tych rozkładach jazdy zamknięciowych, bo te rozkłady jazdy są praktycznie zmieniane codziennie. Codziennie zmieniana jest godzina odjazdu, przyjazdu pociągu. Brakuje skomunikowań. Co to daje, że ja chcę się przemieścić z jednej miejscowości do drugiej miejscowości, skorzystać z oferty przewozowej, kiedy ja dojadę pociągiem regionalnym do stacji węzłowej, a ten Intercity już dawno odjechał 10 minut temu albo 5 minut temu. Podobna sytuacja jest z powrotem. To są przyczyny, dla których jest spadek podróżnych. Czyli źle zorganizowana, niestety źle, nieskoncentrowana, rozłożona na długi okres czasu modernizacja linii kolejowej, która jest potrzebna, brak skomunikowań, rozdrobnienie polskiej kolei na kawałki, to są przyczyny, dla których podróżni uciekają. Boję się, i dlatego już mówiłem, zadaję pytanie panu ministrowi, czy inwestycje infrastrukturalne, oprócz tego, że mają wykorzystać fundusze unijne, są zbudowane na jakimś rachunku ekonomicznym i dźwigni finansowej, że jak będzie to wyremontowane, to wrócą na te linie podróżni i towary. Obawiam się, że niestety nie. A jeżeli się pojawią, to się pojawią zachodnie firmy przewozowe na tych wyremontowanych liniach, które w komercyjny sposób będą świadczyły usługi i już po prostu dobiją naszych przewoźników kolejowych, którzy nie przeżyją takiej
To ciekawe
sytuacji.
Spostrzeżenie. Teraz pan powiedział, mamy telefon, spróbujemy do tego wrócić. Prosimy, halo.
Pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków, amen.
Mówi Paweł, z Władysławu zadzwonię. Ja chciałem do kolegi prezydenta kilka słów powiedzieć, no i do wszystkich. Polega to na tym, że to, co mówi pan prezydent, on mówi w 100% wszystko prawdę. To jest rzetelna prawda. Nic tutaj nie czaruje ludzi, opowiada rzetelną prawdę. Tam z tylko takim małym wyjątkiem, że mówił, że ruch pasażerski przynosi zyski kolei i to się będzie finansowała przez to kolej. Z tym się tylko nie zgadzam. Raczej ruch towarowy finansuje, a to już musi budżet uczestniczyć i tak dalej. Jeszcze państwowy, tam samorządowy i tak dalej. Dopiero on musi pomagać kolei, jeśli chodzi o ruch pasażerski. A ruch towarowy jest podstawowy. I teraz chciałem podpowiedzieć, dlaczego jest taki bałagan. Bałagan jest, bo nie ma żadnego programu na kolei. Ten program się kiedyś tam skończył, jak ta pani mówiła tam w Polsce Ludowej. On tam był, no. Proszę państwa. A program, żeby podpowiedzieć, jak ma wyglądać, to ja wrócę tak chwilowo do takiej historii. U nas z wizytą, jak pan kolega prezydent będzie wiedział, jak prezesem kolei był pan Janik, to była taka pani, to można znaleźć w archiwach, Polsatu, o ile ja dobrze pamiętam. To Polsat dopiero tam zaczynał, co się zdziwiłem, że taki wywiad się ukazał w ogóle. Taki no, ekonomiczny, bo Polsat się tym nie trudnił. I tam z wizytą została zaproszona taka pani, bodajże minister albo jakiś zastępca rządu, to wtedy chyba był prezydentem w Ameryce, był prezydent Clinton i z wizytą w Polsce była pani minister rządu federalnego, to była pani. I to był na temat transportu rozmowa. Prezesem był pan Janik, tam prezydent będzie wiedział o co chodzi. I proszę państwa, podczas tego wywiadu ta pani minister opowiadała, jak Amerykanie budowali 6 pasów autostrady, miliardy dolarów utopione i tak dalej w jedną stronę i puszczono ruch osobowy kierowski. Zablokowały się te potężne autostrady. Ludzie nie mogli dojechać, ci pracujący w korporacjach do firm. Paraliż totalny. Kolej zaczęła upadać towarowa. W Ameryce się mówi o kolei towarowej, dlatego że tamten to jest duży kontynent, więc ruch pasażerski odbywa się samolotowy. Mówimy o towarowym. Kolej zaczęto zwalniać kolejarzy, degradacja. Więc przemyślano sprawę, dużo wypadków, sądów, trudne odszkodowania i tak jak to w Ameryce bywa. I proszę państwa, ktoś to wszystko, ten cały problem zauważył, powołał zespół, ja to dokładnie pamiętam, pod przewodnictwem naukowca od transportu, tam powiedzmy nazwisko i bo nie pamiętam, zespół, który miał za zadanie opracować zarządzanie transportem w Stanach Zjednoczonych. To znaczy, jak ma wyglądać transport samochodowy i transport kolejowy. I z tego, co dobrze pamiętam, ustalono, że transport towarowy, samochodowy ma mieć tyle kilometrów, kierowcy mają pracować tyle kilometrów, a transport kolejowy ma pracować na takich zasadach. Prezydent to przeczytał, zatwierdził i to do dzisiaj prawdopodobnie w Ameryce. Odblokowano autostrady, uruchomiono kolej, ludzie mieli pracę, no i za tym się wiąże wiele, wiele innych rzeczy. Także to jest program. A teraz na zakończenie Pendolino. Pendolino to nie było w planie nawet 30-40 lat do tyłu, to gdzie ma jeździć przez centralną magistralę kolejową, tam nie było w planie. Centralna magistrala kolejowa była linią towarową, oknem na świat. Ona została wybudowana do Grodziska. Wspaniały pomysł. CMK jak kiedyś COP w Polsce. To teraz CMK powstała w latach 70. I od Grodziska ona jest w planach do Gdyni Północ, do portu. Okno na świat, eksport, import towarów. To zostało tylko do Grodziska wybudowane. No, względy finansowe, nie wiem. I tam żadne Pendolino, tam pociągi może, nie pamiętam dokładnie, może tam miały jeździć jakieś osobowe, jakieś tam szybkie, ale tam podstawowy ruch szybkich pociągów towarowych miał przynosić Polsce korzyści. Także to jest temat Pendolino. O Pendolino się nie mówiło, o szybkich pociągach, najszybsze pociągi, jakie miały jeździć w Polsce nawet na XXI wiek, to plany były 160 na godzinę. I nie ma się co władować w żadne większe prędkości, bo my mamy teraz tak, tu 100, tu 20, tu 150, tu 200. Nic z tego nie ma. Polska powinna być przykładowo jeden program. 100 na godzinę w całej Polsce. Wszędzie dojedziemy. Mały kraj. Tyle chciałem powiedzieć.
Dziękuję, panie Pawle.
Prezydent ma rację, mówi rzetelną rację na temat wyglądu kolejnictwa.
Dziękujemy. Widać, kolega po fachu.
Być może zgadzam się z tymi planami. Rzeczywiście tutaj kluczem do kosztów funkcjonowania kolei są stawki dostępu do infrastruktury. No nie mogą być stawki dostępu do infrastruktury odzwierciedlające.
Powiedzmy sobie szczerze, że kluczem rozwoju państwa jest infrastruktura, prawda?
No tak. I żeby oszacować koszty transportu, również mówił pan o ruchu pasażerskim, to należy zrobić strategię. To o czym mówił? Że w Polsce na tych ciągach komunikacyjnych stawiamy na kolej, tam idą inwestycje infrastrukturalne, tam są stosunkowo niskie stawki dostępu do infrastruktury, z innych ciągów komunikacyjnych schodzimy i one są przeznaczone na transport drogowy. A dzisiaj w Polsce mamy pomieszanie z poplątaniem. remontowane są linie kolejowe, wzdłuż których biegną autostrady i wydawane są koncesje przewozowe na przewóz autostradą. Dlatego ja zadaję pytanie, kto wróci na tą kolej, jeżeli stawki dostępu do infrastruktury będą odzwierciedlały również chociażby odpisy amortyzacyjne z tych modernizowanych linii. Przecież to będą gigantyczne koszty. Tym się zajął Europejski Trybunał Sprawiedliwości, który nakazał rządowi polskiemu zwiększenie partycypacji w infrastrukturę kolejową w stosunku do drogowej, tak żebyśmy my mieli konkurencyjność międzygałęziową. A my nie mamy konkurencyjności, bo w Polsce się samochodem opłaca przewieźć węgiel ze Śląska do portu, a nie pociągiem złożonym z 40 wagonów, bo tam są tak gigantyczne stawki dostępu do infrastruktury. Zresztą i czas przejazdu jest duży, bo jeżeli po Śląsku pociąg towarowy jedzie z prędkością 10 km na godzinę, no to cóż tutaj mówić o przewozach. Także zgadzam się. To są rządowe programy komunikacyjne w Polsce. Natomiast jeżeli rozmawiamy też o kosztach funkcjonowania kolei, to musimy zastosować rachunki ciągnione. Jeżeli będzie dobra oferta dla podróżnych, wygodnych, punktualnych, w cyklach czasowych, ułożonych połączeń kolejowych, gdzie można sobie usiąść, przeczytać gazetę, wypić kawę w czasie jazdy do pracy, a nie oglądać się, gdzie na drodze z kosza wystaje fotoradar, to ludzie tam pójdą. Będą jeździli koleją. A jak będą jeździli koleją, to spadną koszty społeczne zabitych na polskich drogach, wyłączonych z życia zawodowego, koszty rehabilitacji, leczenia i tak dalej. Setek tysięcy ludzi, którzy ulegają wypadkom i obrażeniom na polskich drogach. To są rachunki, które musi uwzględnić państwo polskie w swoich planach transportowych. Ale niestety tych planów transportowych nie ma.
Jeżeli będzie dobrze działać taka infrastruktura kolejowa, to też dojazd do pracy będzie bardziej komfortowy.
Działać i musi być stosunkowo tania. Ja dałem przykład tego Pendolino, że jak ono pojedzie z tej Gdyni tą prędkością 160 km na godzinę, i tu się z panem zgadzam, to jest opinia kolejarzy, że gdyby na wszystkich liniach kolejowych w Polsce były prędkości rzędu 160 km na godzinę, to przy naszej wielkości państwa to są prędkości wystarczające, bo niestety na prędkości wyższe rzędu 200, 250, 300 km na godzinę to są nakłady gigantyczne, inwestycyjne koszty, a od zysku na czasie przejazdu mamy kilka albo kilkanaście minut. Warto sobie zadać pytanie, czy jeżeli mamy przejechać dany odcinek na przykład z Warszawy do Katowic 15 minut szybciej i miliardy euro położyć na inwestycje, które doprowadzą do tego, żeby skrócić o 15 minut czas jazdy, a może w rozkładzie się zrobi rezerwę czasową i w Sosnowcu ten pociąg będzie czekał do planowego, to to nie ma sensu. Natomiast jest wiele linii kolejowych w Polsce, gdzie czasy jazdy i prędkości są raczej turystyczne i które nie zachęcają ludzi do tego, żeby z kolei korzystać. I to jest taki łańcuszek. Jeżeli prędkości są niskie, mało ludzi chce z tego korzystać, więc obcina się tą ofertę przewozową, zmniejsza się tą ilość pociągów, więc oprócz tego, że się jedzie długo, że się co chwilę zmienia rozkład jazdy, to jeszcze oferty nie ma takiej, pasuje mi pociąg w jedną stronę, nie pasuje z powrotem, więc żegnam się z koleją, wsiadam do swojego samochodu i jadę i stoję w korkach, obserwując, gdzie ten fotoradar wystaje z kosza na śmieci.
Pan Leszek Miętek, prezydent Związku Zawodowego Maszynistów Kolejowych, naszym państwa gościem. Aż chcę się powiedzieć, Matko Boska, ratuj Święta Katarzyna Aleksandryjska, ratuj polską kolej.
Niedługo święto kolejarza. W listopadzie zbliża się też święto maszynistów. 16 września przypada takie, także również do opatrzności zwracamy się, ażeby czuwała nad nami, żebyśmy pracowali bezpiecznie i żeby dała rozum i chęci zmiany pozytywnej kolei tym, którzy o tej kolei dzisiaj decydują. Bo myślę, że warto nas postawić na kolej. Kolejarze to są pracownicy, którzy często z pokolenia na pokolenie na kolei pracują, którzy się z firmą utożsamiają, którzy dla firmy i dla podróżnych są w stanie zrobić wiele, byle nam stworzono tylko odpowiednie warunki do tego, żeby tak funkcjonować.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja, zawsze dziewica.